Ya no hay calle. Hoy voy a Colombia. Jezus, zabij Chrystus.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja Zawsze Dziewica.
W audycji młodzieżowej Dar i Tajemnica witają się z Wami Maria Kaliściak
i Magdalena Madej.
Święty Jan Paweł II powiedział: każde powołanie kapłańskie w swej najgłębszej warstwie jest wielką tajemnicą, jest darem, który nieskończenie przerasta człowieka.
I odpowiadając właśnie na te słowa, w cyklu naszych czwartkowych audycji przez te pół godziny wraz z zaproszonymi gośćmi, osobami konsekrowanymi, zakonnikami i siostrami zakonnymi, chcemy rozmawiać o pasji życia przy Chrystusie, z Chrystusem i dla Chrystusa.
Dlatego dziś z wielką radością w naszym studiu tu w Toruniu gościmy księdza kanonika Jana Uchwata. Witamy bardzo serdecznie.
Szczęść Boże, witam serdecznie.
Ksiądz Jan przyjął święcenia kapłańskie 16 czerwca 2001 roku, a niedługo później został skierowany na studia doktoranckie do hiszpańskiej Pampeluny. Po powrocie rozpoczął ksiądz posługę w gdańskim seminarium duchownym, w którym obecnie towarzyszy klerykom w rozeznawaniu ich powołania jako ojciec duchowny i jest również archidiecezjalnym duszpasterzem rodziców po stracie dziecka.
Wszystko się zgadza, tak?
Tak, dziękuję uprzejmie za taki piękny biogram. Tak, rzeczywiście tak jest.
Wspominałyśmy na początku, że witamy księdza z wielką radością. Jest ona tym większa, że dziś w kościele przeżywamy Wielki Czwartek, który tym bardziej zachęca nas wszystkich do tego, by pochylić się nad tym darem kapłaństwa. No i właśnie, pierwsze pytanie. Czym kapłaństwo w ogóle jest?
To zostało już powiedziane przez panie na początku programu. I to jest prawda, wielka prawda, jest darem i jest taką tajemnicą, której nigdy żaden człowiek, żaden ksiądz przez swoje życie nie jest w stanie odkryć, zgłębić, tylko ciągle się zachwyca, bo jest tajemnicą. To bardzo pociąga zresztą, dlatego że jest tajemnicą, ale najpierw jest darem. W tym sensie, że żaden ksiądz nigdy sobie nie zasłużył, albo nikt sobie nie zasłużył na to, na taką łaskę, żeby być księdzem, żeby otrzymać powołanie kapłańskie, chociaż był bardzo dobrym, pobożnym, inteligentnym człowiekiem najbardziej na świecie. Nie. Pan Bóg wybiera tych, których chce. Nie wyście mnie wybrali, ja was wybrałem. Wybrał tych, których chciał. Więc jest darem, jak święty Jan Paweł II zapisał zresztą te słowa i w swojej książce. Dar i tajemnica.
To właśnie było o tym, czym to kapłaństwo jest tak ogólnie, tak. A może czym to kapłaństwo jest dla księdza osobiście?
Tak, oczywiście. To jeszcze piękniejsze pytanie, bo bardzo osobiste. To znaczy, im dłużej jestem księdzem, to już 17 rok, czyli długo i niedługo jednocześnie, to tym bardziej jestem szczęśliwy. Po pierwsze, to w ogóle jestem szczęśliwy z tego powodu, że jestem księdzem. Nasi księża kilka lat temu na prezbiterze w Gdańsku takie wymyślili hasło, bardzo, bardzo mi się spodobało: pięknie jest być księdzem. Z tej wielkiej radości po prostu i takiej pasji. Natomiast tak, jeżeli chodzi o moje życie, moje powołanie, 17 rok i tym lepiej się czuję w kapłaństwie, im starszy jestem, tym większą radość wewnętrzną mi to daje i tym większy jakiś taki pokój, tak? Że jestem absolutnie na swoim miejscu. To jest taki pokój wewnętrzny, którego nie umiem wyjaśnić. Jest od Pana Boga. Po pierwsze, gdybym jeszcze raz miał wybierać, to na pewno bym wybrał tę samą drogę. To jest oczywiste dla mnie. Ale po drugie, to nigdy bym się nie zamienił. Kiedy teraz na przykład pomyślę o klerykach w seminarium, czy o młodszych księżach od siebie, gdyby nagle miał taką możliwość, żeby się zamienić miejscami, czyli będę teraz klerykiem, a będę młodszy i w ogóle klerykiem, z nikim nigdy bym się nie zamienił, czyli nie wróciłbym się wstecz. Po prostu, bo czuję się spełniony i szczęśliwy w tym miejscu, gdzie jestem, tak zwyczajnie.
No właśnie, przed chwilą powiedział ksiądz takie bardzo piękne słowa, że jest ksiądz na swoim miejscu. No właśnie, i jak ksiądz odkrył w takim razie to miejsce, że Pan Bóg wzywa księdza do bycia kapłanem?
No, nie mam zielonego pojęcia, jak to się zwykło mawiać, jak odkryłem to miejsce. Odkrywam, to znaczy powstaje tajemnicą. Powołanie kapłańskie rzeczywiście w szkole średniej, w liceum, notabene Tuchowie kończyłem liceum, gdzie ojcowie redemptoryści mają studia teologiczne i znam doskonale klasztor i kleryków i wielu ojców, więc będąc w liceum, po prostu, szczególnie klasa maturalna, po prostu czułem wewnętrzne jakieś takie przynaglenie, że by pójść do seminarium. Bez jakiegoś konkretnego uświadomienia sobie, nigdy nie widziałem seminarium, nie znałem kleryków, więc nie miałem doświadczenia, jak wygląda życie seminaryjne. Po prostu czułem wewnętrzny głos, że muszę pójść do seminarium i pierwszy pomysł był do redemptorystów, do Tłuchowa, bo najbliżej. Tak się złożyło, że wtedy rektorem był mój wujek, brat mojej mamy, ojciec Jan Noga i po prostu to rzeczywiście niezręczna byłaby sytuacja, kiedy byłby rektorem, przełożonym, ja byłbym klerykiem, więc postanowiłem pojechać do Gdańska, chociaż urodziłem się na południu Polski, pojechać do Gdańska, gdzie księdzem diecezjalnym jest również brat mojej mamy, ksiądz Julian Noga, i tam wstąpiłem do seminarium. No to tak, powiedzmy, takie były fakty. Natomiast nie umiem powiedzieć, jaki jest początek powołania, kiedy teraz z perspektywy 17 lat kapłaństwa patrzę właśnie wstecz w swoje życie, to widzę prowadzenie Pana Boga. To teraz to jest oczywiste. Każdy człowiek wierzący, kiedy patrzy w swoje życie, może dostrzec właśnie prowadzenie Pana Boga w konkretnych sytuacjach od urodzenia w pewnym sensie, od dzieciństwa. I ja to widzę teraz. Wtedy rzeczywiście w liceum odczuwałem głos, że muszę pójść tam. Poszedłem i tak się zaczęło. Przygoda, wielka przygoda, bo to wyjazd z małej wioski, gdzie się urodziłem, po raz pierwszy do dużego miasta, do Gdańska, wszystko nowe, nowe miejsce, duże miasto, wszystko zupełnie inne. I takie były początki po prostu.
A Gdańsk tak naprawdę to bardzo daleko, nie bliżej byłoby na przykład do Tarnowa albo do Krakowa?
Gdańsk to prawie 700 kilometrów od mojej miejscowości rodzinnej, rzeczywiście. Również tego nie umiem wytłumaczyć. To znaczy, w pewnym sensie tak, ponieważ wujek był księdzem w diecezji gdańskiej. Więc ta pewna łatwość, przypuszczam, że tutaj to zagrało, to miało duży wpływ. Ale najważniejsze, nie potrafię wyjaśnić dlaczego, Gdańsk. Nigdy nie miałem tego pociągu do Tarnowa, żeby pójść do Tarnowskiego, czyli mojego seminarium w mojej diecezji, gdzie się urodziłem. Nigdy. Żeby być księdzem, to tak, najpierw ojcowie redemptoryści i potem Gdańsk. Dlaczego tak? Nie mam pojęcia. Dzisiaj to wiem, że to jest Boże prowadzenie i to było po prostu z Bożej opatrzności.
A czy był ktoś, kto gdzieś tam utwierdzał księdza w takim przekonaniu, że dobrze ksiądz wybrał? Że dobrze ksiądz wybiera, że decyzja o tym, by wstąpić w szeregi kapłańskie, to jest właśnie słuszna decyzja?
Łzy mojej mamy, być może. Łzy radości. To było po maturze. Naturalnie blefowałem jak w szkole, że będę studiować medycynę. Takie było przekonanie w większości. Zresztą to jest do tej pory mnie interesuje i to ta druga moja pasja, czy powołanie w pewnym sensie, sprawy medyczne i medycyna, ale druga. Więc kiedy zdałem maturę i powiedziałem mamie, że najpierw wujkowi, ojcu Janowi, później mamie, że wstępuję, to łzy radości po prostu mamy, to było, no po prostu to tak było. Natomiast przykład, myślę teraz tak, patrząc w dzieciństwo moje, w mojej miejscowości, nie byłem nigdy ministrantem, żeby też mieć takie 3 kilometry do parafialnego kościoła, więc to trochę odległość spora, żeby być ministrantem. Dobrze, to jest taka historia. Natomiast przykład mojego księdza proboszcza, emerytowanego dzisiaj, księdza Adolfa Jaworowskiego, myślę, że to taki cichy przykład bardzo mądrego, doświadczonego, pobożnego księdza. Bardzo mądrego, bardzo prostego też mądrością życiową i bardzo pobożnego księdza, kiedy go po prostu w niedzielę widziałem w kościele, nie? Na mszy świętej. Myślę, że to było bardzo było ogromnie ważne. Teraz to widzę. Wtedy nie miałem pojęcia o tym oczywiście. Teraz to widzę.
Poruszył ksiądz taki bardzo ciekawy temat i chyba bardzo ważny, bo często wydaje nam się, że kiedy Pan Bóg nas do czegoś powołuje, to nam coś innego zabiera i może nie pozwala nam realizować pewnych pasji i pewnych naszych pragnień, może czegoś, co nas bardzo interesuje. No a właśnie, czy w księdza życiu jest coś takiego, że dalej może ksiądz rozwijać tą swoją miłość do medycyny?
Wprost przeciwnie. Gdybym nie był księdzem, to przypuszczam, że połowa z tych pasji i doświadczeń w ogóle by nie miała miejsca w moim życiu. To znaczy, jak ewangelicznie, prawda, że stokrotnie to pomnożenie, prawda, Boża hojność jest absolutnie nie przekracza nasze wyobrażenie. Więc naturalnie, że tak, jeżeli chodzi o medycynę, to nie planując zupełnie, tak się złożyło, że podczas mieszkania i studiowania w Hiszpanii, w Pampelunie, byłem kapelanem ogromnego szpitala. Następnie przez rok również byłem kapelanem kilku szpitali w Londynie, tam też mieszkałem. A dzisiaj w Gdańsku Biorę udział w komisjach bioetycznych na Uniwersytecie Medycznym w Gdańsku, w Okręgowej Izbie Lekarskiej, zajmuję się bioetyką również i wspólnotą rodziców osieroconych rodziców, to też ma taki element medyczny, czyli kontakt z medycyną w tym sensie, od strony księdza teraz, z lekarzami, z pielęgniarkami, mam przebogaty, to doświadczenie również jest wielkim skarbem dla mnie, szczęściem, czego bym nie zaplanował. Pasją moją była drugą medycyna i do tej pory jest. I Pan Bóg tak to pokierował. Nie szukałem bycia pelanem ani w Hiszpanii, ani w Anglii, ani w Gdańsku. A tak się właśnie stało. Bo Pan Bóg jest bardzo hojny. Po prostu.
To się zgadza. W życiu każdego z nas, myślę, są takie momenty, do których bardzo chętnie wracamy. I myślę, że w życiu kapłana niewątpliwie jest to moment święceń. I chciałam zapytać, jak już z perspektywy czasu wspomina ksiądz tamten dzień?
To dość trudne pytanie, ponieważ emocje, które towarzyszą w wyjątkowym momencie, są takie, że ciężko mieć takie wyryte w pamięci jakieś konkretne sytuacje, ale na pewno święcenia diakonatu, pamiętam, i kapłańskie też święcenia diakonatu, ten moment nałożenia rąk, który był przez biskupa, to się dzieje w ciszy. No, dzisiaj Wielki Czwartek. Tym bardziej warto o tym wspomnieć. To się dzieje w ciszy. Ale jest moc, jest jakaś moc. Jest coś takiego, czego nie da się wyjaśnić zupełnie tak słowami po ludzku zrozumieć. Jest działanie Ducha Świętego. Jest moc i to jest wyjątkowe przeżycie. Wyjątkowe doświadczenie, takie, które wyrywa, jak ogniem wypala się po prostu w sercu to doświadczenie na całe życie. I później, jeżeli chodzi o kapłaństwo, to sobie tak to na własny użytek wyobrażam. Po nałożeniu rąk, po mszy świętej, kiedy z udzieleniem święceń kapłańskich, ja tak rozumiem, że musiało minąć trochę czasu, niedużo, myślę, że to tak godzina lub troszkę godzina z hakiem, kiedy do mnie samego dotarła świadomość, że jestem księdzem. Oczywiście księdzem zostałem w tym momencie, kiedy były nałożone ręce. Natomiast świadomość taka, że ja jestem księdzem, trochę się spóźniła. Myślę, że to dla każdego tak się dzieje. Myślę, że godzina, czy jakoś tak, kiedy i ta tożsamość, świadomość, że jestem księdzem, to było bardzo piękne. To docieranie świadomości do tego, co się stało już. Pamiętam jako coś bardzo pięknego. Odkrywanie tej tożsamości wewnątrz mnie. I przede wszystkim sakrament pojednania. Tutaj właśnie pamiętam pierwszego penitenta, a dokładnie pierwszą penitentkę, bo to była pani. To był dzień święceń, wieczorem, ten sam dzień. Znaczy. Więc pamiętam właśnie pierwszy sakrament pojednania, który sprawowałem jako szafarz. To też się tak wyryło pięknie, jako niesamowita tajemnica, jako wspaniałe przeżycie, wspaniałe działanie Ducha Świętego, Pana, obecność Pana Boga, po prostu. Tak to mogę powiedzieć. Nie potrafię lepiej tego wyjaśnić, bo to jest wielka tajemnica po prostu. Brakuje słów.
Bardzo często w tych takich najpiękniejszych chwilach, w tych najważniejszych momentach towarzyszy nam rodzina. I wspominał już ksiądz o tym, że księdza mama była bardzo wzruszona właśnie po tej decyzji księdza o wstąpieniu do seminarium. A jak zareagowała reszta rodziny? Właśnie jak to wyglądało? Bo przecież już dwoje z księdza wujków jest księżmi, więc czy może to spowszedniało trochę w rodzinie, czy może dalej było to takie niesamowite wydarzenie?
Nie mogło spowszednieć, ponieważ odległość czasowa między wujkami a mną jest dość spora, co zdążyli już zapomnieć w pewnym sensie, zakładam. Poza tym to od strony mamy, to są wujkowie, to są księżmi, a od strony taty kuzynka jest siostrą zakonną Urszulanką, ciocia również Urszulanką, druga ciocia zmarła niedawno, więc tak się ułożyło pięknie, że od strony mamy to są księża, a od strony taty to są siostry zakonne. To też działanie Pana Boga, bo nikt tego nie przewidział ani prawda, nie zasłużył sobie na to. Natomiast jeśli chodzi właśnie o to pytanie, o to przeżycie, tak. Wierzę, że mój tatuś był ogromnie szczęśliwy, przeszczęśliwy. Mówię wierzę. Wierzę, że z nieba był szczęśliwy, bo tatuś zmarł, mój tato zmarł, kiedy miałem 12 lat. W związku z tym tutaj to moje przekonanie, zresztą do dzisiaj mam takie przekonanie wewnętrzne i taki spokój wewnętrzny tata mi towarzyszy, nie? W związku z tym wierzę, że z nieba był szczęśliwy w tym momencie, nie? Tak, absolutnie, to nie mam wątpliwości. I taki pokój zawsze odczuwam, towarzyszenie taty, w pewnym sensie, nie? Święty gobcowanie, to tak rozumiem, jak zwyczajnie. i moja siostra, po prostu, bo jest starsza ode mnie 4 lata, więc to też nie pamiętam, jaka była reakcja i radość siostry. Moja siostra jest dość powściągliwa, taka bardziej introwertyczka, więc nie sądzę, żeby jakieś wielkie tutaj okazywała emocje na zewnątrz, bo już taka z natury jest, do dzisiaj zresztą. Maria ma na imię. To pamiętam. Łzy, zupełnie zwyczajne łzy wzruszenia mamy. I taki pokój w domu i radość z tego powodu po prostu. I wielką radość taty. Tak w to wierzę, z nieba.
Myślę, że to będzie dobry moment na to, by zaprosić was wszystkich na chwilę z muzyką, a wysłuchamy teraz utworu Będzie to piękne spotkanie w wykonaniu zespołu Seminarium Duchownego w Gdańsku. A na antenę wracamy już za chwilę.
Nie mamy już miejsca stałego wśród wszystkich zakątków tej ziemi. Szukamy wciąż miejsca stałego, wciąż do nowego dążymy, ale przyjdzie taki dzień, gdy zapuka do ciebie ktoś. Wówczas powie ci, odnalazłeś swój dom, dom spotkania miłości. Będzie to piękne spotkanie, spotkanie, którego nie zna nikt. Będzie to przebywanie na zawsze i po wieczne dni. Jasność stanie przed tobą i ciemność na zawsze przeminie. Pan wyjdzie na to spotkanie w jedynej, jedynej dla siebie godzinie.
Słuchacie audycji Dar i Tajemnica. To był utwór Będzie to piękne spotkanie w wykonaniu zespołu Seminarium Duchownego w Gdańsku. A my wracamy do naszej rozmowy, której gościem jest dzisiaj ksiądz kanonik Jan Uchwat.
Proszę księdza, przedstawiając księdza na początku audycji, wspomniałyśmy, że studiował ksiądz w Hiszpanii. No właśnie, dlaczego akurat Hiszpania?
Teraz to rozumiem, dlatego że Pan Bóg tak wybrał. A wtedy zupełnie nie miałem pojęcia dlaczego. Dlatego, że ówczesny ksiądz arcybiskup Tadeusz Gosłowski, świętej pamięci już teraz, tak zdecydował, zatelefonował do mnie w roku 2002, przełom kwietnia i maja, i powiedział, że wysyła mnie na studia dzienne do Pampeluny, do Uniwersytetu Nawarry. Ja jakoś tak zaskoczony chyba w tym momencie, po prostu to było po szkole, wróciłem do szkoły, wiadomo jak to w szkole, głowa jest taka pełna hałasu. I pytam, a gdzie to jest? Bo wymienił Pampelunę, nie powiedział jaki kraj. A gdzie to jest? W Hiszpanii. I tak się dowiedziałem, że to tam. Naturalnie też nie miałem czasu, nie znałem języka hiszpańskiego oczywiście i nie miałem też czasu, żeby się go trochę nauczyć nawet przed wyjazdem, bo w lipiec już wyjeżdżałem, a to koniec szkoły i różne sprawy, zakończyć różne obowiązki. I chwała Bogu nawet, że się nie nauczyłem zupełnie niczego w Polsce, ponieważ uczyłem się języka na miejscu i to o wiele lepsze. Tam. Nie z polskim akcentem, naleciałościami polskimi, tylko oryginalnie tam. Teraz też to widzę. I znowu prowadzenie Pana Boga, opatrzność Boża rzeczywiście w tym momencie. Więc dlaczego Pampeluna? Bo Pan Bóg tak chciał, dlatego z tej perspektywy czasu to widzę. I to doświadczenie studiów, wyjazdu właśnie tam, do tego miejsca i księży, których spotkałem, tego uniwersytetu prowadzonego przez Opus Dei, spotkania z Opus Dei i z księżmi, jest dla mnie po święceniach kapłańskich najcenniejszym, zaraz po święceniach, czyli drugim najcenniejszym skarbem i darem, jaki od Pana Boga otrzymałem do tej pory.
A czy jest może jedna taka rzecz, którą najbardziej ceni właśnie ksiądz w tym czasie spędzonym w Hiszpanii?
Tak, to są osoby. To jest dosłownie kilka osób, które spotkałem, i przyjaźnie, które trwają do dzisiaj, osobami duchownymi, z księżmi i ze świeckimi. I ta więź, przyjaźń, taka piękna po prostu ludzka przyjaźń, też pozwoliła mi, młodemu księdzu, bo miałem rok kapłaństwa, kiedy wyjechałem za granicę, dojrzeć. Tak widzę teraz z tej perspektywy, też takie piękne ludzkie dojrzewanie mnie jako człowieka, ale też jako księdza. To miało miejsce tam, bo to były pierwsze lata kapłaństwa i te przyjaźnie, ta więź do tej pory istnieje, powtarzam, jest tym najcenniejszym skarbem. To ludzie. No, kraj to kraj. Ludzie. Tworzą kraj, tworzą kulturę. To ludzie. Piękni, dobrzy ludzie.
Od powrotu z Hiszpanii posługuje ksiądz w seminarium duchownym w Gdańsku, gdzie pełni ksiądz rolę ojca duchownego. I w jaki sposób ubogaca ta posługa księdza jako kapłana?
Dwie służby. Oczywiście teraz jestem ojcem duchownym, ale przez pierwsze 6 lat byłem wicerektorem w tym samym seminarium. I po 6 latach zmiana polegała, żartując, na przeprowadzce o 10 metrów do drugiego pokoju. Ale to była ogromna zmiana, dlatego że rodzaj służby w seminarium, w każdym seminarium wicerektora, radykalnie różni się od służby, którą ojciec duchowny ma. I również tak jedna, jak i druga, widzę to już teraz wyraźnie, bardzo mi też pomogły. Pomogły kapłaństwie, też dojrzewaniu. Dzisiaj jestem bardzo szczęśliwy z tego powodu, że biskup mianował mnie ojcem duchownym, bo też widzę seminarium, kleryków, kapłaństwo innymi oczyma, od środka. Będąc wicerektorem, bardziej z zewnątrz, w sensie organizowania, dyscyplinowania, to też bardzo potrzebne. Natomiast teraz od środka i jestem bardzo szczęśliwy i bardzo czuję się teraz jeszcze bardziej na swoim miejscu niż wtedy, kiedy pełniłem funkcję wicerektora, taką bardziej zewnętrzną, która mnie kosztowała, bo wydaje mi się, że nie mam takiej osobowości do dyscyplinowania, pilnowania takiej zewnętrznej, prawda? Bardzo dobrze czuję się teraz na tym miejscu. To już jest prawie 11 lat w seminarium gdańskim. To bardzo dużo, jeżeli chodzi o mój wiek. Mam 43 lata, 17 lat kapłaństwa, 11 prawie w seminarium, to tak dużo, proporcjonalnie. I to jest piękny czas dla mnie, szukania Pana Boga. I dziennie na nowo odkrywam, tak zaskakiwany jestem po prostu. Pan Bóg mnie zaskakuje w seminarium dziennie na nowo.
No właśnie, tych zaskoczeń na pewno jest dużo, a wraz z nimi pewnie wiele wyzwań. I może powie nam ksiądz, jakie są największe wyzwania związane właśnie z tą pracą w seminarium, pracą jako właśnie ojca, opiekuna duchownego.
To bardzo trudne pytanie, bo nie wiem, dlatego trudne. Towarzyszenie młodym mężczyznom powołanym do kapłaństwa towarzyszenie i pomaganie, tak jak najlepiej potrafię, żeby byli świętymi księżmi, to jest niesamowity przywilej i również zobowiązanie, które przekracza po ludzku każdego człowieka. Działanie Ducha Świętego, działanie Pana Boga w takim zwyczajnym życiu, w seminarium i towarzyszeniu. I widzę, mam to szczęście, żeby widzieć przemianę tych młodych mężczyzn, taką wewnętrzną, powolną i piękną przemianę, jak Pan Bóg ich przygotowuje i przemienia, tych, którzy zechcą się poddać działaniu łaski, jak pięknie przygotowuje ich do kapłaństwa. To, że ja mogę to widzieć, czego większość nie może zobaczyć, to jest wielkie szczęście. I to jednocześnie jest wyzwanie, bo mam tego świadomość, że Pan Bóg prosi mnie o to, żebym bardzo się za nich modlił, bym żył swoim powołaniem tak na 100% autentycznie, żebym był świętym księdzem, po prostu Pan Bóg mnie o to prosi. Podwójnie mnie prosi, bo jestem w seminarium, po prostu. To jest to zaproszenie, to jest to wezwanie Pana Boga i wyzwanie jednocześnie.
No tak, ale ta seminarium to nie jest jedyna przestrzeń, gdzie ksiądz posługuje, bo jest to też, jest ta posługa księdza widziana w archidiecezjalnym duszpasterstwie rodziców po stracie dziecka. No i właśnie, jakie tam czekają na księdza wyzwania?
Tam mogę często się przytulić do rodziców świętych. To znaczy, do rodziców, którzy są osieroconymi rodzicami. To jest największa wspólnota w Polsce i zresztą, jeżeli Pan Bóg pozwoli i dożyjemy, to taki wtorek Państwo usłyszeli takie spotkanie, rozmowę właśnie ze wspólnotą gdańską z osieroconych rodziców. Ale to, jeżeli Pan Bóg pozwoli, to Państwo już to usłyszeli w Wielki Wtorek. Natomiast przytulić się do rodziców, którzy są rodzicami świętych, mam na myśli tych rodziców, których dzieci bardzo wcześnie zmarły, nie zdążyły się narodzić, kilka tygodni, kilkanaście tygodni lub zaraz po urodzeniu, bardzo maleńkie znaczy. Rozumienie Kościoła jest takie, w nadziei, że wracają do domu Ojca, są w niebie, czyli są święte, te maleńkie, najmniejsze dzieci. A w związku z tym rodzice to są rodzice świętych. A w związku z tym przywilej mój taki być, towarzyszyć, być, modlić się, błogosławić i przytulić się również tak po ludzku do mamy, do taty, którzy są sami świętych, to jest wielki przywilej. Od 10 lat towarzyszę tym rodzicom. To jest największa, najbardziej taka prężna wspólnota w Polsce, która organizuje 2 razy do roku rekolekcje. Zapraszam na stronę stratadziecka.pl. Zresztą, więc tak, to zresztą każdy ksiądz, to żaden ewenement, każdy ksiądz też ma to szczęście, żeby towarzyszyć i być w różnych, przy różnych wspólnotach, różnych osobach, bo bogactwo Kościoła jest niesamowite, jest nieskończone. Również ja, między innymi tymi rodzicami, innymi rzeczami w diecezji się mogę zajmować, z woli księdza arcybiskupa, bo to jest bogactwo Kościoła, więc nic nadzwyczajnego, ale doświadczenie moje, również to bogactwo bycia przy osieroconych rodzicach jest bezcenne. To wielki przywilej, że mogę im towarzyszyć.
A w jaki sposób te spotkania właśnie, spotkania z tymi ludźmi, których tak mocno Pan Bóg doświadczył, ubogacają księdza jako kapłana, jako człowieka?
Uczą pokory. Po prostu. I ciszy. Ponieważ bardzo ważną, bo jeżeli najważniejszą sprawą, którą ksiądz, ja w tym momencie ksiądz, mogę zrobić czy dać tym rodzicom, to po prostu być przy nich i najlepiej za dużo nie mówić. Być w ciszy. I to jest bardzo ukojące. I wielkiej pokory, ponieważ mądrość ludzka i odpowiedzi ludzkie na pytania są bezsensowne w tym momencie. Mogą być nawet bardzo raniące, bardzo nie na miejscu po prostu. Wielka pokora i wielka cisza to być przy tych osobach. W ten sposób mam tego też świadomość i sobie o tym przypominam, że w ten sposób Kościół, mojej osobie, Kościół jest przy nich. Kościół ich przytula. Pan Jezus ich przytula, czego bardzo potrzebują. Po prostu być, zwyczajnie.
Nasza audycja nosi tytuł Dar i tajemnica. Nie sposób więc na zakończenie już, niestety, nie zapytać, jak rozumie ksiądz te dwa słowa, właśnie w kontekście swojego powołania.
Tajemnicy nie rozumiem, a za ten bezcenny dar powołania kapłańskiego, kapłaństwa, wierności kapłańskiej przez te 17 lat do dzisiaj jestem Panu Bogu bardzo wdzięczny. to trudno opisać wdzięczność, bo to jest słowo, które jest za małe po prostu, po ludzku wdzięczność, ale tak, za dar jestem przeszczęśliwy i wdzięczny, a tajemnicy nie rozumiem, ale po prostu codziennie cieszę się po prostu tą tajemnicą i Pan Bóg codziennie mnie zaskakuje. Tajemnicy nie rozumiem i bardzo mnie ona pociąga, a za dar jestem wdzięczny, tak to mogę powiedzieć.
Kończymy już naszą dzisiejszą audycję i serdecznie w tym momencie dziękujemy księdzu za rozmowę i za podzielenie się z nami tym pięknym doświadczeniem swojego powołania. Przypominamy też na koniec, że naszym gościem był oczywiście ksiądz kanonik Jan Uchwat.
Bóg zapłać, szczęść Boże.
Jednocześnie już teraz zapraszamy na kolejną audycję z cyklu Dar i Tajemnica, która jak zawsze w przyszłym tygodniu o stałej porze.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja zawsze Dziewica.
Do zobaczenia.
Nie lękaj się, wypój na głębie, jest przy tobie Chrystus.